Artur Soboń, wiceminister finansów, jest naszym gościem. Witamy, panie ministrze.
Dzień dobry.
Czy mógł pan spokojnie spać tej nocy?
Zwykle śpię spokojnie.
Naprawdę? Inflacja 12,3, najwyższa od 24 lat. No każdy urzędnik zajmujący się finansami w Polsce myślę, że przy takich danych spokojnej nocy nie mógł mieć.
Inflacja jest rzeczywiście rekordowa na całym świecie. To jest największa inflacja od 40 lat w Stanach Zjednoczonych, od 30 lat w Europie. Rzeczywiście w Polsce najwyższa inflacja od roku 98.
To ja zapytam, panie ministrze, bo pewnie część naszych słuchaczy dzisiaj wyrusza sobie na majówkę, na Mazury, w góry, nad jeziora, do lasu. Dla niektórych ta majówka może być droższa nawet, jak niektórzy liczą, 50% wobec tego, co było 2 lata temu, czyli tuż na początku pandemii. Gdzie jest sufit tej inflacji?
No, inflacja ma to do siebie, że trudno jest prognozować sufit, bo znamy takie sytuacje z historii, także tej najnowszej, na przykład Turcji, gdzie ona trwale wpisuje się w makrowskaźniki gospodarcze. Tak się w Polsce nie stanie. My prognozujemy, że ta inflacja będzie w kolejnych latach coraz niższa, przy jednocześnie wzroście gospodarczym, który powinien utrzymać się na poziomie około 4% PKB w tym roku i około 3% w latach kolejnych.
To wzrost zaraz zapytam, ale jeszcze o inflację, bo niektórzy ekonomiści, choćby tu w tym studiu wczoraj, prognozowali, że inflacja w tym roku może sięgnąć nawet dwóch cyfr, ale to nie w okolicach 10, tylko 15, 18, a może i 20, czyli zobaczymy to, co mieliśmy na początku w ogóle przemian gospodarczych w Polsce. Są takie realne scenariusze określone w Ministerstwie Finansów?
Nie, my szacujemy tę inflację nieco niżej, to pokazaliśmy w aktualizacji planu konwergencji. W skali średniorocznej to jest ponad 9 punktów procentowych, ale oczywiście zobaczymy to, że ona jest dwucyfrowa i że rośnie, choć ta dynamika miesiąc do miesiąca, jeśli byśmy spojrzeli na bazę, jest nieco niższa. Ale dalej te czynniki, no choćby decyzja Rosji o zakręceniu kurka z gazem, które wpływają na wzrost cen, są trwałe. To znaczy mamy sytuację geopolityczną, która powoduje po gospodarce, która szybko odbiła się po pandemii, odbiła się także na skutek interwencji państwa w postaci no jednak gigantycznych nakładów, bo to jest w sumie przez 2 lata 7% PKB na utrzymanie płynności w przedsiębiorstwach, na utrzymanie zatrudnienia, bo mamy rekordowy wzrost gospodarczy za rok ubiegły 5,7% PKB. Ostatni kwartał, pierwszy kwartał tego roku to już jest w ogóle najwyższy wzrost gospodarczy kiedykolwiek.
No tak, tylko Polacy to, co czują.
Rozpędzoną gospodarkę, na którą nałożyły się te czynniki szokowe w postaci wojny, stąd też inflacja.
Polacy to najbardziej czują, to rosnące ceny energii, na to duży wpływ ma oczywiście wojna, ale też rosnące ceny żywności. One miesiąc do miesiąca średnio tylko podskoczyły w Polsce o ponad 4%. Czy rząd ma jakąś receptę, jakiś pomysł na to, jak zmniejszyć te niedogodności Polakom, bo jeśli tak będzie dłużej, a potem będziemy mieli też trudny czas, no to być może jesienią na ulicach pojawią się protesty. Dla rządu może to być bardzo niebezpieczny czas.
To są oczywiście dwa główne czynniki dzisiaj inflacyjne, czyli skokowy wzrost cen energii jeszcze sprzed okresu wojny. Dzisiaj wiemy, że to ograniczanie podaży gazu ze strony Moskwy było przed smakiem tego, co nas miało czekać, czyli agresja zbrojna już wprost na Ukrainie i rosnące ceny żywności. No, na to są oczywiście sposoby, które są klasyczne, czyli polityka monetarna. Mamy wzrost stopy referencyjnej dzisiaj z 0,1 do 7-krotny, już 7 razy ta cena rosła.
Panie ministrze, ja poproszę o bardziej ludzki język. Ludzie by chcieli usłyszeć, kiedy będzie taniej, kiedy będzie w miarę normalnie.
Koszt pieniądza powoduje, że mamy bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, ale z drugiej strony mamy szybką reakcję naszego rządu, czyli tarcze antyinflacyjne, obniżenie stawek VAT i akcyzy na to, co powoduje ceny i wreszcie dopłaty do nawozów.
Pytanie, czy będą kolejne, bo to, czym pan mówi, to już jest coś, co zostało podjęte. Pytanie, czy będą kolejne w związku z tymi danymi, o których wiemy wczoraj, 12,3.
To, co zostało podjęte, to działa. To znaczy, że gdybyśmy, analiza na przykład banku PKO SA pokazuje, że gdyby nie szok wojenny, gdyby nie agresja na Ukrainie, mielibyśmy inflację rzędu 6-7 punktów procentowych, więc ona byłaby dużo niższa niż jest dzisiaj. Gdyby nie, to pokazują analizy na przykład Banku Centralnego, gdyby nie tarcze antyinflacyjne, ta inflacja byłaby o 2 punkty procentowe większa już dzisiaj. Więc to wszystko, co robimy, działa. Uniezależnienie się energetyczne od Rosji dzisiaj, które jest po prostu twardą koniecznością, uniezależnienie się od dostaw także ropy, własne bezpieczeństwo żywnościowe i utrzymanie możliwości funkcjonowania takich zakładów, jak na przykład Azoty, to wszystko będzie trwale zwiększało odporność Polski na te szoki zewnętrzne, bo dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na produkcję przemysłową, na bezrobocie, na wpływy do budżetu za pierwsze 3 miesiące, to mamy zdrową gospodarkę. To, co złe, jest z zewnątrz.
Panie ministrze, pana szefowa, czyli nowa pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska wczoraj w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiedziała, że trzeba będzie znowelizować budżet na ten rok 2022. W jaki sposób, jakich cięć dokonać, żeby on się spiął?
No to jest dość oczywiste. Pokazaliśmy to właśnie w wieloletniej prognozie finansowej w tym tygodniu, czyli w aktualizacji programu konwergencji. No, zakładamy większy deficyt, 4,3% deficytu całego sektora, więc siłą rzeczy to będzie miało wpływ na deficyt i dług publiczny, przy czym startujemy z dość dobrej pozycji, bo gdybyśmy spojrzeli na rok ubiegły, czyli 1,9% w relacji do PKB oczywiście, całego sektora, czyli i rządu, i samorządów, to jest lepiej o 5 punktów procentowych niż się spodziewaliśmy, czyli jesteśmy w stanie dzisiaj sfinansować ten deficyt
czyli
w taki
nie będzie cięć?
Uporządkowany, bez zagrożeń sposób, jeśli mówimy o programach społecznych i o tych wszystkich programach, które zapowiadaliśmy, także obniżce podatków, to tu nie ma żadnych zmian, będziemy mieli nieco wyższy deficyt.
Czy stać nas na podnoszenie płacy minimalnej w tym roku i to podwójne, zapowiedział to minister Maląg?
No, mamy sytuację, w której wynagrodzenia rosną, bo rośnie inflacja, o 12% rosną też wynagrodzenia, ale nie wszyscy ten wzrost wynagrodzeń odczuwają w jednakowy sposób. No, sfera budżetowa, ci wszyscy, którzy zarabiają najmniej, oczywiście tutaj wynagrodzenia rosną wolniej, stąd też konieczność takich działań jak wzrost płacy minimalnej.
5 maja, czyli tuż po tym długim weekendzie, Rada Polityki Pieniężnej będzie miała swoje posiedzenie. Jakie są pana oczekiwania wobec decyzji, jak Rada powinna podnieść stopy procentowe?
No, od jesieni roku 2021 za słowami idą czyny, więc każdy, kto zarzuca bankowi centralnemu czy Radzie Polityki Pieniężnej jakąś niespójność, nie ma racji. Ta polityka jest coraz bardziej restrykcyjna, stopy referencyjne, pozostałe stopy rosną. Czy tak będzie na kolejnym posiedzeniu, tego oczywiście nie wiem, bo to jest suwerenna decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ale oczekiwania są znane i deklaracje również Rady Polityki Pieniężnej są tutaj czytane.
Cel inflacyjny NBP na ten rok to jest średnio około 2,5%. 2,5% mamy 12,3%. Czy zdaniem pana prezes Glapiński powinien nadal pełnić funkcję prezesa?
No to, że w tym roku ten cel inflacyjny nie zostanie wykonany w Polsce, ale także w, nie wiem, Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny również nie wykona swoich założeń.
No tak, ale nie jesteśmy w strefie euro.
Mamy 7,5% inflacji w strefie euro, więc ja pokazuję, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że cel inflacyjny w roku 2022 nie zostanie zrealizowany, ale on był realizowany w latach poprzednich z bardzo dużą dokładnością poniżej tego celu. W 2021 nieco powyżej. W 2022 będzie to oczywiście dużo więcej niż zakładany cel inflacyjny, ale lata, które za nami, to lata niskiej inflacji.
No to co dalej z prezesem Narodowego Banku Polskiego w dalszej części rozmowy, ale to już na rmf24.pl. Polecamy się i zapraszamy i czekamy. Artur Soboń, przypomnę, jest naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję.
No teraz jeszcze wrócę do pytania, panie ministrze, czy prezes NBP Andrzej Glapiński powinien pełnić już po 21 czerwca, bo to jest ta data graniczna, funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego? Czy spełni oczekiwania rządu, czy spełni oczekiwania Polaków, spełni oczekiwania chwili?
No profesor Adam Glapiński po pierwsze jest urzędującym prezesem, więc należy go oceniać nie tylko w perspektywie wyzwań, które przed nami, ale tego, co się udało. udało się prowadzić mądrą politykę monetarną. W okresie COVID-u, po COVID-zie, teraz w okresie, w którym geopolitycznie sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, uruchomił odpowiednie zabezpieczenia ze strony Europejskiego Banku Centralnego, interweniował na rynku walutowym, kiedy trzeba było bronić wartości złotego. No jest człowiekiem, który ma w zakresie polityki monetarnej i ekonomii unikatowe kompetencje i pewne doświadczenie już, a dwa, no dość oczywiste jest to, że jest to umocowanie konstytucyjne, to znaczy zgłasza kandydata prezydent i pan prezydent zdecydował, że chce, aby Adam Glapiński pełnił na kolejną kadencję.
Ale było to parę tygodni temu, gdzie sytuacja jest znacznie inna. Ja rozumiem, że panu niezręcznie może krytykować tak oficjalnie szef NBP-u, ale minister Patkowski w Sejmie zrobił to, mówiąc, że dzisiejszy prezes NBP był bezradny, no i nie chronił biznesu. To PiS jest za prezesem NBP czy przeciw?
Czy ja mogę powiedzieć, że ta kandydatura będzie miała moje poparcie, bo jestem też posłem w przeciwieństwie do pana ministra Patkowskiego i dzisiaj ta kandydatura spełnia wszelkie kryteria odpowiedzialnej, przemyślanej, rozsądnej, racjonalnej polityki monetarnej, bo się po prostu Adam Glapiński sprawdził.
Będzie miał większość w Sejmie? Bo chyba poszukiwania trwają.
No, my mamy większość w Sejmie. No, to jest takie cały czas straszenie tym, że coś tutaj się dzieje z tą większością. No, pokazaliśmy w ostatnich głosowaniach, przecież Sejm skończył się w czwartek, że tą większość w Sejmie mamy i to większość bezwzględną też.
Ja mówię większość w tej kwestii, bo tutaj też jeśli posłuchać dobrze, co te korytarze sejmowe mówią, to chyba nie wszyscy będą w tej kwestii jednomyślni. Mówię o wyborze nowego prezesa.
No, panie redaktorze, to jest tak, że sprawdzam jest bardzo szybko, to znaczy po głosowaniu wiemy, jak jest to. Ja nie chcę tutaj mówić i zarzekać, że będzie taki, a nie inny wynik głosowania, ale spodziewam się, że w tej sprawie jest większość, która może spokojnie zagłosować za tą kandydaturą i wybrać szefa Banku Centralnego na kolejną kadencję. I tak szczerze powiedziawszy, już niezależnie od tego, kto to jest, a tutaj nie ma wątpliwości, że to będzie Adam Glapiński, to by to ustabilizowało też sytuację, więc myślę, że to jest coś, co powinno się wydarzyć w ciągu najbliższych posiedzeń, być może w ciągu najbliższego posiedzenia Sejmu.
Niektórzy mówią zupełnie inaczej, że to wręcz będzie szkodliwe, że ta inflacja będzie galopująca i nawet postulują, żeby, mówiąc, że Balcerowicz musi wrócić.
No dobrze, no to niech sobie zmienią prezesów banków centralnych w Stanach Zjednoczonych, w Europejskim Banku Centralnym, wszędzie na świecie. Jeśli mamy przykładać równą miarę, no to bądźmy poważni.
No tak, ale tam pan dobrze wie, że na przykład we Francji ta inflacja jest dużo, dużo niższa. Ona jest około 5, nawet chyba niecałe 5%.
No dobrze, ale w Holandii jest dwa razy wyższa. W Holandii jest dwucyfrowa, w wielu państwach europejskich jest wyższa niż w Polsce. Nie będziemy się w ten sposób licytować, bo mamy pewną specyfikę poszczególnych państw oczywiście. Ona nie jest dokładnie taka sama we wszystkich państwach europejskich, ale wszędzie jest rekordowa, no, poza Szwajcarią oczywiście.
A co pan powie tym, którzy właśnie mówią, Balcerowicz musi wrócić? Pan pamięta te czasy, kiedy inflacja była naprawdę szalejąca i profesor Balcerowicz wtedy przyszedł, uciął wszystko i no, było to bolesne oczywiście, ale inflacja nam wtedy bardzo mocno spadła.
No myślę, że Polacy nie tęsknią za scenariuszem nagłego hamowania i wzrostu bezrobocia i takiego radykalnego spadku PKB, raczej za kontrolowanym wchodzeniem w zakręt, bo mamy rzeczywiście zakręt dzisiaj dla całej Europy, także dla Polski. Ten zakręt jest troszkę ostrzejszy, ale mądry kierowca, który trochę wyhamuje, ale bez poślizgu jest dzisiaj bardziej w cenie niż profesor Balcerowicz.
Czy grozi nam, panie ministrze, stagflacja, czyli taki wariant, scenariusz no bardzo mocno niekorzystny, czyli spadający PKB przy rosnącej inflacji?
Dlatego właśnie chcielibyśmy uniknąć. Pokazaliśmy, w jaki sposób to zrobić, przy wysokiej inflacji, ale jednocześnie przy innych dobrych wskaźnikach gospodarczych. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której ten rozwój gospodarczy spadnie poniżej 3 punktów procentowych.
Chcielibyśmy, czy da się? Bo minister Olga Semeniuk kilka razy już nawet w wywiadach różnych powtarzała, że grozi nam stagflacja, więc jeśli minister coś takiego mówi, to znaczy, że chyba rząd rozważa taki scenariusz niekorzystny.
No, scenariusze niekorzystne zawsze trzeba brać pod uwagę. Ja mówię o scenariuszu bazowym. Dla nas scenariuszem bazowym jest scenariusz, w którym gospodarka hamuje do 3% PKB.
Jak się panu pracuje, panie ministrze, z nową minister finansów, panią Magdaleną Rzeczkowską?
Znakomicie. No my współpracujemy od końca stycznia, kiedy ja dołączyłem do zespołu, a pani minister była szefową Krajowej Administracji Skarbowej i od początku została włączona w moje prace związane z podatkami, z, no, bym powiedział, nieocenioną wiedzą i doświadczeniem, więc bez niej tutaj by się nic nie udało.
A to nie jest tak, że troszeczkę pan został pominięty przy tych nominacjach? Niektórzy mówili, że to pana nazwisko na tej liście jest na miejscu pierwszym. Okazało się, że no, nie wiem, czy niestety, czy stety jest inaczej.
No, panie redaktorze, gdybym ja odnotowywał wszystkie prasowe spekulacje na mój temat, to pewnie jakbyśmy cofnęli się nieco w czasie, to miałem być ministrem rozwoju. Chwilę wcześniej miałem być ministrem klimatu, więc naprawdę robię to, co uzgodnię z premierem i staram się to robić najlepiej, jak potrafię i nie biorę poważnie nigdy pod uwagę tego typu spekulacji.
To kto teraz, panie ministrze, będzie naprawiał głównie Nowy Ład, Polski Ład? Pan czy pani minister Rzeczkowska?
Wspólnie.
To jak ta naprawa w realiach polskich, tych wojennych i inflacyjnych, będzie wyglądała?
Myśmy pokazali tą propozycję. Ona została już skierowana do Sejmu, więc po weekendzie majowym będziemy na komisjach z posłami na ten temat rozmawiać. W praktyce ona oznacza z jednej strony obniżkę podatków, mamy na skali 5 punktów procentowych mniej, czyli 30% obniżkę podatku dochodowego PIT oraz możliwość odliczenia w części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców, więc wszyscy na tych zmianach zyskują. No ci, którzy zarabiają na tyle mało, że nie płacą w ogóle podatku PIT, oczywiście dla nich te zmiany są neutralne. Za chwilę też przedstawimy pakiet zmian w podatku dochodowym dla spółek, w podatku CIT. Myślę, że one też będą wynikały z konsultacji z rynkiem i będą odpowiadały na oczekiwania rynku.
Te zmiany, nawet jeśli będą korzystne dla wielu milionów podatników, to myślę, że o tej porze za rok wywołują gigantyczny chaos, bo niektórzy już, no, specjaliści od finansów, ostrzegają, za rok będziemy mieli 3 różne systemy rozliczania podatkowego w związku z tymi zmianami w Polskim Ładzie. Czy to wszystko jest do opanowania?
To jest główne nieporozumienie w tej sprawie i jeszcze raz powtórzę, że to dzisiaj mamy dualizm zaliczkowy, bo mamy, i każdy księgowy to potwierdzi, możliwość rozliczania się w systemie i tym, który obowiązywał w roku ubiegłym i tym, który obowiązuje po 1 stycznia 2022. Po 1 lipca będzie jednolity system zaliczek, a za rok 2022, podobnie jak za 2023 i kolejne, będzie jednolity system rozliczenia rocznego, to znaczy nic nie będziemy musieli myśleć, zastanawiać się, wybierać, cokolwiek robić. Nasz PIT zostanie rozliczony w oparciu o te zmiany, które w tej chwili przygotowujemy, bez tych rozwiązań, które były w Polskim Ładzie krytykowane, czyli tak zwanej ulgi dla klasy średniej, więc wbrew pozorom, bo rzeczywiście wygodne publicystycznie przy tak częstych zmianach jest powtarzanie tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział, będzie w tym zakresie jasność.
Z ręką na sercu pan to dziś obieca naszym słuchaczom, że te zmiany, o których mówimy, nie spowodują chaosu za rok? Nie trzeba będzie się tych słów wstydzić?
Co do tego, że to nie powiększy chaosu, a uporządkuje sytuację, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ale to, że mamy 25 milionów podatników, 1 200 000 płatników podatku, czyli tych, którzy rozliczają nam zaliczki, i oni będą musieli po 1 lipca się przygotować do tych zmian i na pewno będą tutaj różnego rodzaju perturbacje, opóźnienia, konieczność aktualizacji programu, być może wyjaśnienia czegoś w skarbówce. To, co do tego nie mam wątpliwości, że to nie przebiegnie tak idealnie, płynnie. Na pewno trzeba będzie do tego się dostosować, ale nad tym już w tej chwili wspólnie pracujemy, więc zakładam, że uda się to zrobić w miarę bezboleśnie.
A przyzna pan dziś, że Polski Ład to nie był najlepszy pomysł?
No jeśli pan redaktor uważa, że złym pomysłem jest podniesienie kwoty wolnej do 30 000, o 40% wyższy próg z 85 na 120 000, zachęcanie firm do produktywności poprzez różnego rodzaju ulgi czy do inwestowania, ponad 4 000 firm weszło już w estoński CIT, to uważam, że uważam, że to jest niedobrony. Uważam, że niektóre elementy, które zostały wprowadzone, które były takie celowane, selektywne dla określonych grup podatników, wywoływały skutki, które były nieakceptowalne przez podatników.
Chodzi głównie o chaos, chodzi o na przykład obłożenie dodatkowymi podatkami osób, które ciut lepiej zarabiały, chodzi o tą nietrafioną ulgę dla klasy średniej, która spowodowała wiele zamieszań, a już jej nie ma. Czy w związku z tym właśnie to wszystko nie było co najmniej źle przygotowane?
Łyżka dziegciu była zbyt duża, to prawda.
Pozbędziemy się jej od 1 lipca?
Myślę, że nie tylko nie będzie dziegciu, ale będzie troszkę więcej miodu.
Panie ministrze, inflacja galopująca, wiele osób, które ma kredyty mieszkaniowe, hipoteczne, z niepokojem patrzy w przyszłość. Czy rząd planuje jakieś nowe ulgi, nowe zmniejszenie dolegliwości, oprócz tego, co mówił już pan premier, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne?
No, obserwujemy sytuację, obserwujemy także sytuację w sektorze bankowym. Staramy się proponować takie rozwiązania, które będą realne i które będą adekwatne do sytuacji. Fundusz wsparcia kredytobiorców, który będzie lepiej skalibrowany, bo naprawdę ta pomoc do 2000 zł to jest duża pomoc dla kredytobiorców. Wakacje kredytowe, obniżenie marży poprzez zastąpienie WIBOR-u inną stawką uzgodnioną, myślę, pomiędzy nami, sektorem a KNF-em, tak aby banki trochę posunęły się na swojej marży, wreszcie dodatkowe środki przez fundusz pomocowy, które zbiorą banki, no to wszystko to są rozwiązania adekwatne do sytuacji.
A rozważa rząd zablokowanie kredytów hipotecznych na zmienną stopę procentową, tak żeby rzeczywiście troszeczkę to było bardziej przewidywalne?
No to wszystko oczywiście oznacza koszty dla kredytobiorców. My chcemy, aby te koszty były jak najniższe i dzisiaj no, ingerencja zakłada zmianę zmiennej stawki, zmianę no, innego kosztu pieniądza przy zmiennej stawce procentowej i to będzie korzystne dla kredytobiorców.
A kiedy te wszystkie zmiany, o których pan mówi, mogą wejść w życie?
No już rozpoczynamy nad nimi pracę, więc one wejdą w życie w przeciągu najbliższych miesięcy.
Panie ministrze, agencja Moody's tuż przed północą wczoraj podała nową prognozę dla Polski, to jest A2, perspektywa stabilna. Co to znaczy?
To znaczy, że wszystkie agencje ratingowe podtrzymują swoją ocenę polskiej gospodarki. Nie dzieje się w polskiej gospodarce nic nadzwyczajnego, czego nie znalibyśmy w innych gospodarkach europejskich, a my jesteśmy jedną z gospodarek Unii Europejskiej i ta sama miara jest stosowana do nas co do innych.
Choć prognoza wzrostu gospodarczego jest bardzo kiepska, bo to jest tylko 3% w obliczu prawie 6% za rok 2021, no to jest spadek o połowę.
No jest hamowanie, bo mamy konieczność hamowania gospodarki. No gdybyśmy spojrzeli na pierwszy kwartał 7,4, przepraszam, ostatni kwartał tego roku, co za nami, 2021, 7,4, to pierwszy kwartał spodziewam się, że może być nawet lepiej, styczeń, marzec tego roku. Wpływy, które mamy w budżecie pomimo tarcz antyinflacyjnych są niewiele gorsze, bo to jest za marzec ledwie 5% mniej rok do roku, no więc trudno się spodziewać, nawet bezrobocie będzie nawet niższe niż 3%, spodziewam się, więc trudno się spodziewać innej prognozy niż ta, którą agencje nam serwują.
Czy sankcje wobec Moskwy, które też odbijają się na polskiej gospodarce, myślę też o tym zakręconym kurku z gazem, potem ropa, czy to nie spowoduje dalszego spadku polskiego PKB i de facto scenariusza, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli stagflacji?
Na pewno to ma wpływ na gospodarki europejskie. Eksperci szacują, że w przypadku gospodarki niemieckiej to jest od 0,5% procentowego, nawet 3% PKB mniej, a przypomnę, że nasza wymiana handlowa jest kluczowa, jeśli chodzi o eksport z właśnie Niemcami, więc to też z pewnością jest czynnik, który destabilizuje sytuację gospodarek europejskich, ale one są konieczne, to znaczy dzisiaj czeka nas w Europie zwrot, który pamiętamy z rynku paliw, który dzisiaj musi być dokonany na rynku energetycznym. Zwrot całej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polska o tym mówiła od dawna, że powinniśmy być bardziej odporni na dostawy paliw kopalnych, czy w szczególności gazu z Rosji, stąd też nasza krytyka Nord Stream 2, od początku jednoznaczna polityka w tym zakresie. Ale jako Europa jesteśmy w stanie tego zwrotu dzisiaj dokonać i być bardziej niezależni.
To panie ministrze, mamy niecałą minutę do końca programu. Jeszcze jedno ważne pytanie. Senat zablokował sprzedaż Lotosu węgierskiemu MOL-owi. Czy to znaczy, że fuzja Lotosu z Orlenem to już jest przeszłość, historia?
Nie Senat decyduje, tylko Komisja Europejska. Ta fuzja wypełniła wszystkie przesłanki, których oczekiwała Komisja w zakresie koncentracji. I dzisiaj ta fuzja jest czymś, co sprawi, że zbudujemy silny podmiot. Sytuacja rynkowa pokazuje, że tylko silne podmioty dzisiaj są w stanie konkurować, budować odpowiedni potencjał po to właśnie, aby też uniezależniać się od rosyjskich dostaw, a bez sprzedaży ropy, bo sankcje zadziałają w długim okresie i tak naprawdę dzisiaj gospodarka rosyjska opiera się na ropie. Jeśli nam się to uda, Europie, także Polsce, aby uniezależnić się od dostaw rosyjskiej ropy, a to jest krok w tym kierunku, to będziemy silniejsi na przyszłość.
Artur Soboń, wiceminister finansów. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję.
Dobrego i spokojnego weekendu.
Miłego dnia również.